Tu Radio Kraków Kultura.
Pierwszym gościem porannego programu Radia Kraków Kultura jest dzisiaj profesor Łukasz Tomasz Sroka z Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszów, historyk z Uniwersytetu Pedagogicznego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Panie profesorze, rozmawiamy 80 lat po likwidacji krakowskiego getta. Jak w tym czasie zmieniał się Kraków?
Dokonała się zmiana bardzo głęboka. Wydarzenia, o których mówimy, to jest dramat bez precedensu w historii Krakowa. Żyjący tutaj od wieków Żydzi, będący częścią tego miasta, mający poważny wkład w jego rozwój, dodający mu specyfiki ze swoim wspaniałym życiem kulturalnym, naukowym, oczywiście też i wkładem w rozwój gospodarczy miasta, zostali wymordowani podczas II wojny światowej przez okupanta hitlerowskiego. Ten dramat ma swój początek już w pierwszych dniach II wojny światowej, a akcja likwidacyjna getta przeprowadzona w dniach 13-14 marca 1943 roku była czymś, co ten dramat dopełniło. Przypomnijmy, że przed II wojną światową Żydzi stanowili przeszło 1/4 mieszkańców tego miasta.
To było około 65-68 tysięcy.
Wedle różnych statystyk było to w granicach od 64 do 68 tysięcy mieszkańców. Precyzyjnie rzecz ujmując, co czwarty mieszkaniec Krakowa był Żydem, a w niektórych okresach nawet ten stosunek liczbowy zbliżał się do 1/3. W roku 1938, kiedy po raz ostatni dokonano precyzyjnych obliczeń, było to 25,8 ogółu mieszkańców Krakowa. Wskutek Holokaustu doszło do zagłady życia żydowskiego w Krakowie po II wojnie światowej. Znowuż, wedle różnych szacunków, ponieważ nie są to proste obliczenia, sytuacja była też bardzo dynamiczna. Należy też pamiętać, że po zakończeniu wojny nie wszyscy Żydzi chcieli deklarować otwarcie swoje żydowskie pochodzenie, ale szacunkowo przyjmuje się, że tuż po wojnie w Krakowie mieszkało od 6 do 8 tysięcy Żydów. To oznacza, że z raptem 2% ogółu mieszkańców to byli Żydzi, przy czym dokładne badania w tym zakresie przeprowadzone przez panią doktor Edytę Gawron z Uniwersytetu Jagiellońskiego, na które też badania powołują się, świadczą o tym, że ten dramat, o którym my mówimy, może mieć skalę jeszcze większą, aniżeli mogłoby się wydawać. Dlatego, że przyjmując, że Żydów w Krakowie po wojnie było w granicach 6 do 8 tysięcy, można by wstępnie wnioskować, że wobec tego przeżyło ich Holokaust w granicach 10%. Tymczasem z tej liczby 6-8 tysięcy Żydów zamieszkujących Kraków po wojnie, bezpośrednio po wojnie, raptem może 2 tysiące było tych, którzy tutaj mieszkali przed II wojną światową, co oznacza, że jeszcze więcej Żydów krakowskich mogło zginąć podczas okupacji hitlerowskiej, bo ci, którzy tutaj zostali odnotowani po wojnie, to byli też Żydzi, którzy pochodzili z innych miejscowości, ale napływali do Krakowa, jak zresztą wielu innych, nie tylko Żydzi, także Polacy, bezpośrednio po wojnie szukali tutaj schronienia, dlatego że o ile wymordowano społeczność żydowską i dokonano tutaj wielu innych mordów, mordowano również Polaków, to jednak w tym wymiarze substancji materialnej to jest domostw, które się zachowały. Kraków wyszedł stosunkowo obronną ręką z tej zawieruchy wojennej, a już w szczególności, jeżeli porównamy na przykład do Warszawy, która wskutek powstania 44 została zrównana z ziemią.
I tutaj z tymi liczbami to rzeczywiście trzeba bardzo uważać, bo jak pan profesor mówi, po powstaniu warszawskim i w ogóle po wojnie część ludności Polski po prostu przyjechała do niezniszczonego Krakowa, by tutaj na nowo nowo układać sobie życie. Z drugiej strony rozmawiamy o likwidacji getta i to jest ten kluczowy moment w historii Żydów krakowskich, ale też pamiętajmy, że wcześniej między 1941 a 1943 rokiem część Żydów z getta była wywożona wprost do obozu śmierci w Bełżcu choćby.
Tak jest. Należy mieć świadomość, że proces eksterminacji Żydów był rozpisany w czasie. Okupant hitlerowski prowadził tę akcję w sposób bardzo przemyślany ze swojego punktu widzenia. Ta piekielna machina miała niezwykłą precyzję. Dowiódł tego bardzo dokładnie proces Adolfa Eichmanna, nazywanego architektem Holokaustu. Otóż okupacja hitlerowska w Krakowie zrazu zaczęła się od takich prześladowań Żydów i takich ograniczeń ich dotyczących, które usypiały czujność wszystkich, w tym samych Żydów, bo a to wprowadzono obowiązek ich oznakowania, musieli nosić opaski z gwiazdą Dawida, a to wzbroniono im wstępu na płytę rynku głównego, czy też spacerów plantami. W obliczu wojny można było odebrać te działania jako jeszcze nie tak groźne. Na pewno nie zapowiadały one skali dramatu, który, dodajmy, był bez precedensu i pozostaje wciąż bez precedensu w dziejach świata, bo już nie tylko w dziejach Krakowa. Natomiast wyraźnego przyspieszenia ten proces nabiera wiosną 1942 roku w ramach akcji Reinhardt, która dokonuje się nie tylko w Krakowie, ale przecież również w Warszawie. W jej wyniku dochodzi po pierwsze do pierwszych na tę skalę tak dużych zorganizowanych transportów Żydów do Bełżca. W granicach maja-czerwca 1942 roku wywieziono do Bełżca z getta krakowskiego od 5 do 7 tysięcy Żydów. Zmniejszono teren getta, które, przypomnijmy, i tak już było niewielkie. Tam Żydzi żyli w niezwykle trudnym dzisiaj do pojęcia zacieśnieniu, mieszkając po kilka rodzin w jednej izbie, niedużej, w fatalnych warunkach pod każdym względem, nie wyłączając z tego względów też sanitarnych, intymnych, wszelakich potrzebnych do życia. Mamy wreszcie dokonany w grudniu 1942 roku podział getta na tak zwane getto A i getto B, zresztą wzorem innych get, tak też się będzie działo w Warszawie. To A jest przeznaczone dla zdolnych do pracy, B dla niepracujących, starych i chorych. B tworzone od początku z myślą o całkowitej eksterminacji tych, którzy tam mieszkali. Los tych, którzy zamieszkali w getcie A, wcale nie był lepszy, z tym, że byli przewidziani jeszcze na jakiś czas, dopóki będą potrzebni do pracy. To są niezwykle ważne daty, bo to oznacza też pewien przełom w myśleniu o wojnie, o tym, co się dzieje wokół. Wskutek tego już w 1942 roku w Krakowie zawiązuje się zbrojne podziemie żydowskie. To podziemie będzie działało w skrajnie trudnych warunkach. Kraków był stosunkowo niedużym miastem. I był tu niezwykle niekorzystny przelicznik, jeżeli tak można powiedzieć, wielkości obszaru miasta w stosunku do liczby ludności i w tym wszystkim do liczby Niemców, zarówno cywilów, jak i wojskowych. Z tego względu, że nie zapominajmy, to jest niezwykle ważny akcent, Kraków był stolicą Generalnego Gubernatorstwa. Więc był ośrodkiem stołecznym, siłą rzeczy gromadzącym większe zaplecze urzędników, wojskowych, agentów różnego rodzaju, hitlerowskiej machiny wojennej.
I mimo tych skrajnie trudnych warunków, kilka akcji dywersyjnych temu podziemiu udało się mimo wszystko przeprowadzić.
Zdecydowanie tak. Działające na terenie Krakowa organizacje żydowskie, bojowe, jak Hechaluz Halochem, czyli Walczący Pionier, czy Organizacja Bojowa Żydowskiej Młodzieży Halucowej, organizacje współpracujące z działającą w Warszawie żydowską organizacją bojową, ale utrzymujące też kontakty z Armią Krajową i środowiskiem PPS w Krakowie, zasłynęły chociażby akcją niszczenia połączenia kolejowego na linii Bochnia-Kraków, które to miało strategiczne znaczenie, czy wreszcie głośną, która się wyraźnie zapisała w historii. I o to też tak naprawdę chodziło bojowcom właśnie, jak niektórzy mówią, o te trzy linijki w historii, bo przecież nie mieli złudzeń, że to zmieni losy wojny, ale chcieli zawalczyć o swoje miejsce w historii. Mianowicie mowa tutaj o tym głośnym ataku na zajmowany przez Niemców lokal kawiarnie Cyganeria przy ulicy Szpitalnej, do którego doszło 22 grudnia 1942 roku. I wreszcie warto powiedzieć, że taka sekwencja wydarzeń, którą tutaj zarysowaliśmy, spowodowała, że przystępując do akcji likwidacyjnej getta, Niemcy po pierwsze wykorzystali to, że w tym czasie ludność żydowska była już ludnością wyodrębnioną z ogółu mieszkańców. Odcięta stosunkowo szczelnie murem wysokim, otoczonym drutem kolczastym. Przypomnijmy, że zarówno przedostanie się, jak i wyjście z getta bez odpowiedniej przepustki było obarczone sankcją kary śmierci, którą Niemcy absolutnie bez jakichkolwiek tutaj wahań wykonywali na miejscu. Co dotyczyło i ludzi w sile wieku, i starszych, chorych dzieci. Ktokolwiek by został na takim czynie przyłapany, to po prostu mordowano. I przystępując w tych dniach 13-14 marca 1943 roku do akcji likwidacyjnej, wykorzystano też podział getta na getto A i getto B. Pierwszego dnia zaczęto od likwidacji getta A, tam gdzie byli ludzie, powiedzmy, po których można się było spodziewać ewentualnie jakiegoś oporu, więc chodziło o to, żeby przed tym się zabezpieczyć, a następnego dnia dopięli swego celu, likwidując getto B, w którym mordowano nieraz na miejscu chorych, starych, także w szpitalach. Ci, którzy nie mogli opuścić szpitalnego łóżka o własnych siłach, których ktoś nie zdołał zabrać, często tam byli mordowani. Wyglądało to więc finalnie w ten sposób, że wedle znowuż różnych szacunków na miejscu zginęło od około 750 do 2000 Żydów. Około 2000 zostało bezpośrednio przetransportowanych do obozów Auschwitz, natomiast około 8000 trafiło do obozu Plaszow, który wtedy jeszcze funkcjonował jako obóz pracy, a później został przekształcony w obóz koncentracyjny.
Czy już u podstaw funkcjonowania obozu pracy było to założenie, że z czasem on zostanie przekształcony w obóz śmierci?
Uważam, że tak. Ewidentnie tworzono ten obóz z myślą o tym, by ulokować tam ludność zlikwidowanego getta, choć trzeba dla precyzji wywodu dodać, że więziono tam również Polaków. Natomiast w zdecydowanej większości byli to Żydzi, którzy pochodzili z likwidowanego getta w Krakowie, ale dodajmy jeszcze, że trafiali tutaj również Żydzi z likwidowanych gett w innych miejscowościach, jak chociażby w Wieliczce, w Bochni czy w Tarnowie.
No, z Węgier też trafili tutaj Żydzi.
Dokładnie tak. Po 1942 roku w zasadzie nie było już żadnych co do tego wątpliwości i wszystkie działania okupanta hitlerowskiego zmierzały tylko i wyłącznie w jednym kierunku, to jest całkowitej eksterminacji ludności żydowskiej, całkowitej. Zarówno chodziło tutaj o mordowanie ludzi, jak i też niszczenie ich dziedzictwa, metodyczne, systematyczne. Przy czym, i to jest też niezwykle tutaj ważne, trzeba to podkreślić, w Krakowie ta sytuacja nieco się skomplikowała z punktu widzenia okupanta hitlerowskiego, dlatego że ten stołeczny charakter miasta powodował, że Niemcy mieli tutaj inne priorytety, mieli też bardzo duże potrzeby lokalowe. Dzielnica stara żydowska, dzielnica Kazimierz, była dzielnicą daleko wysuniętą w kierunku wzgórza Wawelskiego, na którym rezydował Hans Frank. Była potrzebna po prostu, stąd też nie od razu, jeszcze bez takiej gorliwości, z jaką to się dokonywało w innych polskich miastach, przystąpiono do niszczenia tej substancji materialnej, wspaniałych budowli, architektury żydowskiej, synagog, modlitewni czy Beit HaMidraszów.
Profesor Łukasz Tomasz Sroka z Muzeum Pamięci KL Plaszów i z Uniwersytetu Pedagogicznego jest gościem porannego programu Radia Kraków Kultura. Do tej rozmowy powrócimy po krótkiej przerwie. Pierwszym gościem porannego programu Radia Kraków Kultura jest, przypomnę, profesor Łukasz Tomasz Sroka z Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszów, historyk z Uniwersytetu Pedagogicznego. Panie profesorze, zwraca pan uwagę, że paradoksalnie Kraków jako stolica Generalnej Guberni to takie miejsce, w którym Niemcy więcej wybudowali niż zdążyli zniszczyć.
Tak, dowodzą tego badania naukowe profesora Jacka Purchli, który zwracając uwagę na kwestie architektoniczne, podkreśla, jak wielką wagę okupant hitlerowski przywiązywał do Krakowa, stolicy Generalnego Gubernatorstwa. Była też duża w tym rola samego Hansa Franka, który na swój sposób i wedle własnego uznania, budując pozycję miasta, tak naprawdę troszczył się o swoją pozycję i prestiż pełnionej przez siebie funkcji. W materiale archiwalnym, który podczas kwerend zarówno w Polsce, jak i w Niemczech zdobył profesor Purchli, znajdują się materiały świadczące o tym, że były niezwykle ambitne plany wybudowania dzielnicy rządowej. Zagospodarowane w tym celu miały być Dębniki, ale też krakowskie Błonia.
No oczywiście ulica Fosza obecna, to miała być ta główna aleja Krakowa.
Tak, pojawiła się przy dzisiejszej ulicy Urzędniczej, zachowały się jeszcze bloki mieszkalne, wybudowane z myślą o niemieckiej kadrze urzędniczej. Ale skutek to miało również w stosunku do dawnej dzielnicy żydowskiej Kazimierz. Bo o ile Hans Frank absolutnie nie życzył sobie, by w pobliżu wzgórza Wawelskiego mieszkali Żydzi, a finalnie Żydzi w ogóle mieli być tymi wielkimi nieobecnymi w całym Krakowie, to nie tak szybko i nie tak gorliwie jak w innych miastach burzono tutaj budynki związane ze wspaniałą historią i kulturą Żydów, by wskazać w pierwszej kolejności na niezwykłe w skali europejskiej, wręcz światowej synagogi, modlitewnie, czy budynki Beit HaMidraszów, wszelkich szkół żydowskich. Wynika to z tego, że Niemcy adaptowali je często do różnych funkcji. Przypomnę, że synagoga Tempel pewien czas pełniła funkcję stajni po prostu, jakkolwiek to zabrzmi, w której gromadzono konie żołnierzy, więc pełniąc takie funkcje była po prostu potrzebna, z tego tytułu nie została zburzona. Oznacza to nie mniej, nie więcej, że po II wojnie światowej w Krakowie doszło do sytuacji, która była dramatyczna, ale miała swoją wyjątkową odsłonę. To znaczy Kraków stał się miejscem trochę, mówiąc językiem symbolicznym, jak rodzaj teatru, którego budynek się zachował, którego scena się zachowała, tylko aktorzy już nie żyli. To była taka dojmująca pustka i cisza. Obecna jest we wspomnieniach Żydów, którzy docierali do Krakowa, tej garstki Żydów, która przetrwała Holokaust, wchodzili do miasta, które dobrze znali, rozpoznawali te budynki, wchodzili do swojej dawnej dzielnicy, którą zamieszkiwali najliczniej. Teoretycznie można by powiedzieć, że prawie wszystko się zgadzało. Poza tym jednym i najważniejszym, że nie było krewnych, nie było przyjaciół, nie było dzieci biegnących do szkoły, do hederów, tych wspaniałych żydowskich dzieci, młodzieży uczęszczającej do słynnego przedwojennego gimnazjum hebrajskiego. Nie było widać studentów żydowskich zmierzających na zajęcia na uniwersytet, rabinów, przedsiębiorców pośpiesznie krzątających się wokół swoich lokali tuż przed szabatem, by sprawnie to wszystko zakończyć i jak się należy udać się do domu. To był wielki dramat. Jest to dramat, bo to widać w twórczości Żydów krakowskich, także tych w Izraelu. Jeżeli można, ja bym chciał taki fragment przytoczyć z twórczości Marcela Goldmana, wyjątkowej postaci, bo świadka historii ocalałego z Holokaustu, ekonomisty i poety jednocześnie, to nieczęste połączenie. I on w swojej twórczości zwraca uwagę też na to, że II wojna światowa przyniosła kres czegoś, co możemy nazwać jiddishkeitem, tego żydowskiego życia, żydowskiej kultury, dla której podglebiem i takim tworzywem był język i kultura jidysz. Bo też zwróćmy jeszcze na to uwagę, że przecież Kraków i ziemie polskie były jednym z tych miejsc na świecie, gdzie wspaniale się ta kultura jidysz rozwijała. Owszem, przed II wojną światową zaczęła już tutaj pięknie kiełkować, wręcz kwitnąć kultura hebrajska, ale ta po II wojnie światowej znalazła swą przystań w Izraelu, w nowym państwie, którego niepodległość proklamowano 14 maja 1948 roku, a tymczasem ta kultura jidysz uległa rozproszeniu. My ją dzisiaj spotkamy oczywiście w osiedlach Żydów ortodoksyjnych, w Mea Shearim w Jerozolimie, w miejscowości Bnei Brak na obrzeżach Tel Awiwu, w Nowym Jorku, ale to absolutnie jest wymiar śladowy względem tego, co było. Dla Żydów też bardzo bolesne są doświadczenia Krakowa, w którym przeczytam może właśnie fragment skreślony ręką Marcela Goldmana. Biznes ten turystyczny naokoło kipi i we wszystkich językach słyszysz tu okrzyki. Niemiecki, angielski, francuski, japoński i gdzieniegdzie nawet słychać język polski. Wszystkie języki świata, tylko nie żydowski.
To o krakowskim Kazimierzu.
To o krakowskim Kazimierzu. I dodajmy, bo to jest jeszcze też kwestia, która domaga się tutaj przypomnienia, że pewno nikt tak pięknie, tak przejmująco, ale dramatycznie też nie rozstawał się z tym Krakowem jak niegdysiejszy bard Kazimierza, poeta, pieśniarz, stolarz z wykształcenia, Mordechaj Gebirtik. To z tomu opracowanego już w Izraelu przez Natana Grossa pochodzi ten słynny utwór. Proszę pozwolić, że dosłownie trzy jego zwrotki tylko przytoczę, ponieważ jest to utwór, który stał się w zasadzie utworem hymnicznym, dającym świadectwo wielkiej miłości Żydów do Krakowa, bo to trzeba oddać, że to była relacja skomplikowana, że nie brakowało napięć, sporów polsko-żydowskich przed wojną, ale Żydzi to miasto po prostu kochali, byli z niego dumni. Tę miłość zresztą do dzisiaj wyrażają wspomniani przeze mnie Krakowianie w Izraelu. Nawet jeżeli odczuwają różnego rodzaju ból względem tego, co zaszło, okoliczności, które też towarzyszyły wydarzeniom związanym z II wojną światową i tym przemianom, do których też w toku globalnych zmian, również ekonomicznych, dochodzi w samej dzielnicy Kazimierz. Ale właśnie oddajmy głos Mordechajowi Gebirtikowi, bardowi Kazimierza, który w taki oto dramatyczny sposób żegnał się z Krakowem, bo przypomnijmy, zginął w dramatycznych okolicznościach, zamordowany przez hitlerowców w 1942 roku. Bądź mi zdrów, Krakowie, żegnaj ziemio ma, już zaprzężona fura czeka przed mym domem. Zdziczały wróg wypędza mnie jak psa na losy niewiadome. Bądź mi zdrów, Krakowie, może ostatni raz. Widzę dziś ciebie i wszystko, co kochałem. Na grobie matki serce wypłakałem. O, jakże ciężkie było to rozstanie.
Paradoksalna sytuacja, że to dziedzictwo niematerialne tego żydowskiego Krakowa przetrwało w wymiarze takim szczątkowym. Natomiast to materialne przetrwało do dzisiaj, chociaż też nie w całości.
Też nie w całości. Doszło oczywiście do nieodwracalnych zniszczeń, z tym, że jeżeli porównamy los zabytków żydowskich w Krakowie, jak powiedziałem wcześniej, zwłaszcza na tle Warszawy, ale również innych polskich miast, Kraków wypada na tym tle bardzo dobrze. Można powiedzieć, że też odbiły się na sposobie, skali zachowania tych zabytków lata powojenne i polityka władz komunistycznych, które w tych okolicznościach, do których doszło, odnotując napływ ludności do miasta, potrzebując, by tę ludność kwaterować, wykorzystywały opuszczone obiekty, lokując tam nowych mieszkańców, też w dramatycznej dla ich samych okolicznościach, gdzie nie wiedzieli, jaka będzie ich przyszłość, czy tam będą mieszkać dłużej czy krócej. Sposób gospodarowania całą tą substancją dzielnicy Kazimierz jest przecież dalece niedoskonały, kontrowersyjny, owiany wręcz taką legendą dzielnicy, do której nawet milicja obywatelska w latach 70., 80. niespecjalnie chętnie się zapuszczała, bo było to miejsce, gdzie już tylko garstka Żydów przetrwała i żyła, a zarazem ze strony władz komunistycznych brakowało jakiegoś mądrego, przemyślanego sposobu na to, by to miejsce zagospodarować. Też może nie było metodycznego, celowego niszczenia. Te zapóźnienia powodowały taki skutek odrapanych, przepraszam, że tak kolokwialnie powiem, kamienic, odpadających tynków, ale zarazem brak takiej, można powiedzieć, działalności inwestycyjnej, wyjąwszy parę takich wstawek w postaci bloków mieszkalnych na przykład, bo i takie się tam znalazły, spowodowało, że po przemianach demokratycznych w Polsce przełomu lat 80., 90. Można było zrobić na tej bazie coś dobrego. I tutaj moglibyśmy otworzyć kolejny temat, to znaczy na ile to coś dobrego, jakkolwiek to zabrzmi, dokonano w latach 90. i w zasadzie współcześnie, no bo to budzi wielkie kontrowersje, tak, że z kolei po kilkudziesięciu latach braku troski należytej i niezbędnych inwestycji, później z kolei z tymi, zwłaszcza z tymi inwestycjami przesadzono, one poszły w kierunku bardzo komercyjnym, bez poszanowania nieraz detali architektonicznych, układu urbanistycznego. To wszystko jest przedmiotem wciąż żywej dyskusji, jaka przyszłość Kazimierza.
Choć tego przedwojennego świata jidysz szukać można nie tylko na terenie Kazimierza. Pamiętajmy o tym, że były dwie gminy żydowskie, czyli ta w Krakowie i ta w Podgórzu. Pamiętajmy o tym, że samo getto to oczywiście część Podgórza.
Dokładnie tak. Upominamy się coraz częściej, coraz bardziej skutecznie również o pamięć o Żydach podgórskich, którzy mieli swoje wspaniałe tradycje, którym teraz poświęcono specjalną wystawę zatytułowaną Zanim wyrosły mury. Wystawa zlokalizowana w Muzeum Krakowa,
Muzeum Podgórza,
oddział tak. Muzeum Podgórza przy ulicy Limanowskiego. Wszystkich radiosłuchaczy serdecznie zachęcam do tego, żeby tę wystawę odwiedzić. Jej kuratorem był Piotr Figiela, konsultantem historycznym dr Przemysław Zarubin, więc wystawa jest przygotowana przez ludzi naprawdę bardzo kompetentnych, zresztą tam cały zespół fachowców nad tym pracował. Mówiący te słowa ma nawet też na swoim koncie drobny wkład w tę wystawę, dlatego że towarzyszy jej też katalog, w którym opisana jest historia Żydów podgórskich i jeden z rozdziałów jest mojego pióra. Ale ja bym dodał coś jeszcze. Fenomen i siła Żydów krakowskich okazuje się silniejsza niż kataklizm II wojny światowej. I to nie jest tylko ta kwestia zaplecza materialnego, zabytków, które owszem, są wspaniałe, które powodują, że bardziej autentyczne jest to wszystko, co odtwarzamy. Ma ono swoją historyczną, naturalną przestrzeń, ale zwróciłbym tu uwagę też na ludzi. Na to, że zachowała swoją ciągłość w bardzo skomplikowanych przecież okolicznościach żydowska gmina wyznaniowa, że wielka w tym zasługa rodziny Jakubowiczów, że Kraków cieszył się niemałą liczbą pasjonatów historii kultury Żydów, którzy niezrażeni, bez wsparcia, nieraz na przekór ówczesnym władzom jeszcze przed 89 rokiem, chętnie to wszystko badali, upamiętniali, a później doszło do wspaniałego odrodzenia się kultury żydowskiej w Krakowie. Na pewno tutaj katalizatorem takich przemian i motorem bardzo dobrych zmian i tego odrodzenia się życia żydowskiego jest Festiwal Kultury Żydowskiej i niezastąpiony wspaniały Janusz Makuch, który spowodował, że oczy całego świata zwróciły się znów na Kraków, na ten żydowski Kraków, bo przecież kierowany przez niego festiwal jest największym tego typu wydarzeniem na świecie. Nawet Izrael czy Stany Zjednoczone nie mają tak dużego i też pod względem merytorycznym, bo tu nie chodzi tylko o liczbę przedsięwzięć, ale też o ich jakość. Tam jest nie tylko koncert Szalom na Szerokiej, ale są warsztaty właśnie literackie, spotkania z autorami, z naukowcami, warsztaty tańca, artystyczne różne przedsięwzięcia z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych. Więc można powiedzieć w ten sposób, by zakończyć optymistycznie, by zaakcentować zwłaszcza ten czynnik ludzki, o co zresztą Janusz Makuch, wspomniany już, apelował mocno podczas niedzielnych uroczystości upamiętniających likwidację getta. Mowa tutaj o Marszu Pamięci, by odwoływać się do ludzi, do ich dobra, do tego, co robią i myśleć o, zwłaszcza o najmłodszym pokoleniu, bo ono jest dla nas nadzieją. I bardzo ładnie też wybrzmiały te słowa podczas marszu o wymianie młodzieży polsko-izraelskiej. Wyjeżdża młodzież szkolna z Krakowa do Izraela, poznaje kulturę żydowską, często poznaje potomków tych, którzy przed II wojną światową mieszkali tutaj w Krakowie, a z kolei młodzież z Izraela przyjeżdża, poznaje Kraków i co ważne, dowiaduje się o tym, że przeszłość Krakowa to nie tylko Holokaust. O nim nie wolno nam zapomnieć, ale on nie może nam przysłonić tysiącletniej historii i kultury Żydów w Krakowie. Bo zwłaszcza, jeżeli można jeszcze na koniec sięgnąć do Podgórza, to ono jest tego dobitnym przykładem, bo zwróćmy uwagę też i na to, że przed II wojną światową Żydzi mieszkali w Podgórzu wespół z chrześcijanami na równych zasadach. W Podgórzu nie było ani getta, ani nawet ulicy żydowskiej. To dopiero okupant hitlerowski wybudował te mury, które miały podzielić społeczność polską i żydowską.
O żydowskim Krakowie. W Radiu Kraków Kultura profesor Łukasz Tomasz Sroka z Muzeum Miejsce Pamięci K.L. Plaszow, historyk z Uniwersytetu Pedagogicznego. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję panie redaktorze, bardzo dziękuję państwu za uwagę.